Przemówi.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Homochomini wynika, że Polacy najbardziej boją się utraty pracy i własnej choroby. Młodzi ludzie obawiają się też nietolerancji i braku perspektyw. Karolina Kowalkiewicz, zawodniczka mieszanych sztuk walki, przed kilkoma dniami po gali KSW wyznała, czego boi się kobieta walcząca w klatce.
Ja się śmieję, że w tych czasach to nie należy się bać walki w klatce, bo jednak przez wiele lat pracowałam na to, żebym mogła tutaj walczyć, trenować, spełniać swoje marzenia. Należy bać się wojny, podatków i urzędu skarbowego.
Boję się, że nie znajdę dobrej pracy, że się zmarnuję całkowicie, zdziadzieję, będę samotny.
Ropuch się boję. Wróciliśmy z wycieczki i się okazało, że u mnie w pokoju jest ropucha i to akurat za moim łóżkiem. Później całą noc słyszałam, jakby ona w ten grzejnik za mną waliła i nie mogłam spać.
Boję się tego, że nie mam swojego planu na życie i to jest strach codzienny.
Tak na co dzień to raczej niczego. Praca jest, jakoś życie osobiste się układa, więc nie mam chyba do jakichś powodów do większych zmartwień.
Boję się gołębi, jak mi tak po chodniku chodzą.
Często się boję, że mama będzie na mnie zła. Że na przykład nie zjem obiadu. Ona bardzo tego nie lubi.
Sądzę, że jak każdy człowiek bardzo obawiam się śmierci, bo to jest całkowita zagadka dla mnie, nie wiem co będzie po. Nie jesteśmy oswojeni z nią, szczególnie w tym wieku, kiedy wszystkie szanse są otwarte przed nami.
Ja patrzę na to z perspektywy katolika, więc tak za bardzo się nie boję, no bo wierzę w opatrzność i tam ufam, że czuwa nade mną.
Obecnie boję się obrony licencjackiej. Ciemności. Bardzo tego nie lubię.
Czy boję się wojny? Nie, chyba jakoś to się ułoży i jednak z tej wojny się obędzie.
Kiedy pojawiły się takie oficjalne przekazy, że wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy, to naprawdę się przejąłem tym, bo obawiałem się, że to się przeniesie do Polski, a potem w ogóle, że to będzie taka duża wojna, jak to było wcześniej.
A o tym, czego jeszcze boją się młodzi ludzie i skąd bierze się ten strach, już za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. Na zegarze 14:02. Ja się nazywam Piotr Firan i zapraszam na Się Mówi, czyli przez najbliższe 2 godziny będę z wami do 16:00. Ze mną w studiu goście Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny oraz studenci Akademii Leona Koźmińskiego, Ewelina Ostaszewska i Przemysław Kniter. Witam was serdecznie.
Dobry.
Ktoś kiedyś powiedział, że prawie wszystkie lęki Polaków mają źródło w braku zaufania do innych ludzi, czyli do współobywateli. Jesteśmy jednostką, a nie kimś, kto pracuje dla dobra wspólnego. Dzięki temu łatwiej jest rządzić dzieląc. Czy wy się z tym zgadzacie?
Znaczy ja się zgadzam co do tego, że Polacy są ogólnie mają bardzo mały ten współczynnik zaufania. To znaczy my oczywiście często mówimy, że chętnie sobie pomagamy deklaratywnie, a końcem końców to trzeba wydarzeń typu Wielka Orkiestra, żeby Polacy sięgnęli do swoich portfeli.
I nie do końca już teraz
tak,
Wielka Orkiestra Świąteczna.
I nawet to już nie do końca. Jak patrzymy sobie na nasze działania na rzecz dobra wspólnego, to od biedy to jeszcze jest, kiedy mamy zebranie wspólnoty we własnym bloku. Ale jak popatrzymy, jak działają u nas NGO, to wszystko bardzo, bardzo kuleje. W przeciwieństwie na przykład do takich krajów jak Szwajcaria, jak Niemcy, jak Skandynawia, jak nawet Stany Zjednoczone, gdzie tak naprawdę większość akcji charytatywnych robi biznes. U nas, gdyby nagle ZUS i NFZ zniknął, ludzie umieraliby na ulicach z głodu.
Dlaczego boimy się? Dlaczego największym zagrożeniem i źródłem lęku w nas jest drugi Polak? Z czego to wynika? Chcemy być jednostkami?
Znaczy ja wnioskuję, że z historii prawdopodobnie, bo myśmy mieli jednak bardzo długo takie walki, powiedzmy to, tę niepodległość, kolejne zabory i tak dalej. Ludzie nie ufali sobie, bo wszędzie była inwigilacja zaborców. Być może dlatego. Natomiast druga sprawa, że to jest ogólny trend w całej Europie Środkowej, Wschodniej i tak dalej. Tutaj im bardziej na zachód, tym większe zaufanie.
Czy zgadzacie się z tym, że boimy się najbardziej drugiego, że nie ufamy sobie w dużym stopniu?
Tak, jak najbardziej. Ludzie liczą jak najbardziej na siebie i po prostu każdy próbuje zdobyć przewagę nad drugą osobą, a nie spróbuje nawiązać współpracę i jakoś nie wynika z tego synergia, czyli nie próbują współpracować, żeby stworzyć coś więcej, tylko żeby po prostu mieć więcej od tego drugiego. I to
tak,
też jest
ja uważam
widoczne
troszeczkę
w
inaczej, ponieważ możliwe, że to młode pokolenie, które już wchodzi w ten etap takiego dorosłego życia, ono trochę inaczej do tego podchodzi. Często na studiach można spotkać osoby, które już bardziej angażują się w projekty umożliwiające współpracę, i budują zaufanie, tak? Czyli może wychodzimy już powoli z takiego przekonania, że jednak człowiek człowiekowi wilkiem.
Mhm. Jesteśmy doskonałymi konsumentami jednostkowo, a jakimi jesteśmy obywatelami? Zbiorowość polska, no tutaj to nie jest nasz mocny punkt, raczej pięta Achillesowa.
Tak, ale jak popatrzymy sobie, to utożsamienie się bardzo często z tą zbiorowością zaczyna się od tak zwanego utożsamienia z państwem na przykład. A u nas państwo jest skrajnie nieprzyjazne obywatelowi. I to nawet sami politycy się co do tego zgadzają.
Czy aby na pewno, bo możemy sami tak o naszym państwie źle myślimy.
Oczywiście, no ale to jest jakby sprzężone. To znaczy, że przecież w urzędach też pracują Polacy i oni później, jeżeli wszystko jest na zasadzie... No ale ja inaczej mówię. Popatrzmy sobie, jak jest działalność gospodarcza. W Polsce niedawno był problem taki, że czy można działalności gospodarczej uznać domniemanie niewinności przedsiębiorcy i okazało się, że urzędnicy się bardzo sprzeciwili. Były całe dyskusje, artykuły w tamtym tygodniu były o tym, więc chodzi o to, że nawet tutaj, na tym poziomie, państwo wydaje się, ludzie odbierają państwo jako takiego pasożyta, który od nich zabiera podatki. Tutaj mieliśmy nawet, no rzeczywiście, ludzie w Polsce bardzo się boją podatków, a jeszcze jak prowadzi się działalność gospodarczą, to się boją ZUS-u, boją się podatków, śnią o tym po nocach i to oczywiście, jeżeli są na innym poziomie, to też się tego państwa boją na troszeczkę innym poziomie, ale generalnie, jak popatrzymy sobie, to tego zaufania nie ma. Nie ma zaufania do sądów, do komorników. Przecież teraz rolnicy mogą się bać nawet, że komornik im zabierze ciągnik.
Ewelina, ty przed chwilą się z tym nie zgadzałaś, teraz kiwasz głową, że rzeczywiście tego zaufania nie ma do Urzędu Skarbowego. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, bo jest jeszcze takie sformułowanie socjologów, amoralny familizm. Rozwinę to za chwilę, bo to bardzo dobrze pasuje do Polaków, według niektórych uczonych. 10 minut po godzinie 14. Choroba, utrata pracy, a może Urząd Skarbowy. Czego się boicie? Czego boją się Polacy? W tej sprawie zapraszam facebook.com/4 70044. Także możecie pisać SMS-y na ten numer. Koszt SMS-a 62 grosze. Czego boją się Polacy? Socjologowie w latach 50. nazwali nowe zjawisko, czyli amoralny familizm. Już wyjaśniam. Niektórzy badacze właśnie tak o Polakach myślą, czyli dążymy do celu, ułatwiając sobie drogę, na przykład nie płacąc podatków, bo wszyscy tak robią, ale na przykład kradnę internet z klatki schodowej za dara, no bo jest taka możliwość, ktoś z sieci kablowej nie domknął puszki, więc mogę sobie poprowadzić kabel. Czy wydaje wam się, że to rzeczywiście nas ten amoralny familizm jakoś do nas przystaje?
Tak, oczywiście, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, to nie tylko jest kwestia znów, bo nawet nie tylko naszego kręgu kulturowego, bo jak popatrzymy sobie, to różne kraje są na różnym stopniu takiego, jakby powiedzielibyśmy, ucywilizowania społecznego.
Gdzie jest cywilizacja społeczna w Polsce? Zobaczmy na Zakopiankę chociażby. Tak. Już od lat nie możemy się dogadać, czy inne osoby mówią sobie, no dla dobra wspólnego fajnie byłoby, gdyby ta droga powstała. Na południu Polski. Wszyscy byśmy się cieszyli. Tymczasem zawsze zdarzy się jedna osoba, albo dwie osoby, albo trzy rodziny, które mówią nie, tędy ta droga nie pójdzie. To znaczy, że jesteśmy społecznie upośledzeni, czy należy upatrywać innej przyczyny?
Znaczy tutaj to bardzo często nakładają się dwie przyczyny. Po pierwsze, rzeczywiście to ja nie pozwolę, czyli to jeszcze liberum veto. Natomiast druga sprawa, to bardzo często jednak ktoś ma świadomość, że może na tym słono zarobić. To znaczy na takim sprzeciwie, jeżeli sprzeda, to od razu to dostanie niższą cenę, niż jeżeli będzie długo negocjował.
A gdzie praca dla dobra wspólnego? Przecież ta droga ułatwiła milionom Polaków.
Ale weźmy pod uwagę, że ewolucja w ogóle, jak popatrzymy sobie, także gatunku ludzkiego nie premiowała nigdy takiego bezpośredniej pracy dla dobra wspólnego, czystego altruizmu. Altruizm odwzajemniony. To znaczy tutaj czysty altruizm w przyrodzie nigdzie nie występuje i tylko w filozofii, jako taki pewien postulat idealny.
Ale społecznie Francuzi, Szwajcarzy czy Brytyjczycy jednak osiągnęli wyższy poziom niż Polacy.
Ale to jest, że tak powiem, nawet wręcz sprzeczne z naturą, ludzką, bo jednak większość, jak popatrzymy sobie na społeczeństwa pierwotne, to kiedyś czytałem artykuł, jaki mają na przykład różne instytucje dobroczynne w niektórych krajach afrykańskich. Okazuje się, że jak tam powstanie super nowoczesny szpital, to może się okazać, że jeżeli nie będzie pilnowany, to tubylcy rozkradną wszystko, co się da ukraść w ciągu kilku tygodni czy dni. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze bardziej niż u nas nie wykształciła się pewna kultura, pewne jakby normy dobra wspólnego. No i niestety to wymaga pracy cywilizacyjnej. kolejnej. W rok się tego nie zrobi, ani nawet w 25 lat.
Przemku, ty przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze wcześniej także o Małopolsce i o górach. Dlaczego nie potrafimy działać dla dobra wspólnego?
Znaczy właśnie moim zdaniem potrafimy, tego, czego przykładem jest Białka Tatrzańska, gdzie spółka jakby zajmująca się wyciągami i całym tym kurortem narciarskim w tym regionie liczy bardzo wiele osób, bo ponieważ stwierdzili, że to przyciągnie ludzi, tak, że tylko współpracując mogą konkurować z Zakopanem, gdzie właśnie takie przykłady jak Gubałówka pokazują, że jedna osoba się sprzeciwiła i nie można było zjeżdżać z Gubałówki przez wiele sezonów i to odstraszało też ludzi, to nie było po prostu atrakcyjne, żeby pojechać tam i cieszyć się nartami, dlatego Białka teraz jest coraz bardziej popularniejsza, coraz bardziej popularna i staje się takim konkurencyjnym miejscem dla Zakopanego, jeśli nie jest już w tym momencie lepsza.
Czego boją się młodzi Polacy, Ewelina? Wspominaliśmy, pan Tomasz mówił wcześniej o urzędzie skarbowym, urzędnikach, no i zaczęłaś kiwać głową, że jednak młodzi Polacy także, w młodych Polakach także są te ręki. Być może to się zaczyna na poziomie dziekanatu niekiedy.
Myślę, że tak, w zasadzie trafne spostrzeżenie. Aczkolwiek myślę, że w dzisiejszych czasach na uczelniach w całej Polsce już jest trochę lepiej z tym kontaktem związanym z dziekanatem. Czego boją się młodzi ludzie? Myślę, że tego, że na przykład po studiach nie znajdą pracy. To jest taki powszechny lęk, mi się wydaje, bo jednak studenci w tym momencie wkładają bardzo dużo pracy w to swoje wykształcenie, niekiedy kończą nie jeden, a dwa czy trzy kierunki i wychodzą na rynek pracy, gdzie po prostu warunki są mało rewelacyjne i stają tak naprawdę przed wyzwaniem i jednocześnie lękiem, tak, że sobie tej pracy nie znajdą.
Do czego powinniśmy dążyć, żeby doprowadzić do ewolucji społecznej, promocji zbiorowości czy jednostki?
Tak naprawdę to wcale to nie jest tak do końca, że jest jasny przekaz indywidualizm, kolektywizm i kolektywne.
Kolektywizm w ogóle nam się źle kojarzy. Właśnie, może powinniśmy jakieś nowe słowo znaleźć.
Właśnie, bo pokazuje się, że te społeczeństwa, które są najbardziej indywidualistyczne, paradoksalnie tam ludzie o wiele częściej pracują dla społeczeństwa. Natomiast te tak zwane kolektywne, to są takie społeczeństwa jak na przykład Chiny, jak Indie, gdzie oczywiście chętnie się pracuje, ale dla swojej wąskiej grupy, to znaczy dla rodziny, klanowość wtedy, różnego rodzaju nepotyzm kwitnie, natomiast tam, gdzie mamy pewne takie normy społeczne, to tak naprawdę powiedziałbym, że wcale indywidualizm na dłuższą metę nie jest złym rozwiązaniem, jeżeli oczywiście idzie za nim jakaś etyka, bo tutaj jak mamy takie sytuacje, jak na przykład w Rosji po 89, kiedy mieliśmy przemiany, był bardzo duży nacisk na indywidualizm, ale w sumie żadnej etyki poza tym. No i widzimy jakby skutki.
Czego się boicie, czego boją się Polacy? Piotr napisał, na pewno nie ruskich, Krystian, głupich polityków, no i Tomek, kursu franka, nasz Wall do waszej dyspozycji, także 10:44, 19 minut po godzinie 14. To czwórka, Polskie Radio.
Się mówi
o lękach Polaków. Już ustaliliśmy, że brak zaufania do drugiego człowieka, znaczy Polak Polakowi wilkiem, drugiego się boimy. A dlaczego boimy się też pracy dla dobra wspólnego?
No przede wszystkim dlatego, że nie chcemy być odbierani jako frajerzy. Zobaczmy, że w Polsce jest trochę inna kultura pracy na przykład. W krajach tak zwanych, no, zachodnich, kultura anglosaska na przykład, czy ta niemiecka, jak mamy, oczywiście tam też to się zmienia za sprawą emigrantów głównie, nie tylko zresztą z Polski, natomiast tam były długo takie normy, że pracujesz, jesteś super, obijasz się w pracy, jesteś B. U nas bardzo długo norma była zupełnie inna. Pracujesz, jesteś frajerem, obijasz się, jesteś super, przechytrzyłeś system. Więc jak popatrzymy sobie na te normy społeczne, to normy społeczne w Polsce właśnie były bardzo mocne historycznie, żeby nie być tym frajerem, nie dać się wykorzystać, okantować system, spryt się liczył. I tutaj powiedziałbym, że troszeczkę pokłosiem tego jest nie tyle strach przed pracą dla dobra wspólnego, ile niedostrzeganie właściwie żadnych korzyści z tego. Więc na wszelki wypadek po co będę robił coś dla innych, skoro nikt dla mnie nic nie robi.
Ale żyjemy w kraju zwanym Polską, korzystamy wszyscy wspólnie z dróg, płacimy podatki, no jest pewien zasób dobra wspólnego, które przyjmujemy a priori, że to jest nasze i w zasadzie nikt nam tego nie może zabrać. Niemniej jednak wszyscy się na to składamy. Dlaczego nie potrafimy tego dostrzec?
No, jeżeli chodzi o nasze dostrzeganie, no to my to bardzo często jakby dostrzegamy. Natomiast pamiętajmy, że to są takie mechanizmy obronne. Ja mam pracować, przecież mój sąsiad zarabia lepiej ode mnie. Niech on coś zrobi. A ja w ogóle to ja rok temu coś zrobiłem dla dobra wspólnego, więc w tym momencie niech zrobi to tym razem sąsiad. To jest właśnie tego typu.
Nazwijmy też kolejny lęk Polaków. Sporo Polaków wyjechało za granicę. Czy wśród was, studentów, ludzi, którzy za chwilę skończą okres nauki, czy jest lęk przed tym, że będziecie musieli wyjechać na przykład za chlebem za granicę?
Nawet nie lęk, że będą musieli, ale po prostu ludzie chcą. Już teraz zapowiadają, że po prostu obronią tytuł, tak? I od razu pakują się i jadą szukać swojej szansy za granicą, że już teraz jakby obserwując to, co się dzieje teraz, nie widzą perspektyw od razu i tylko po prostu chcą dokończyć formalności i od razu szukać
tak,
innego
często,
miejsca.
Często to są osoby, które na przykład wyjechały w ramach programu Erasmus na pół roku do innego kraju, widzą i jakby empirycznie odczuwają to, że w tym kraju za granicą żyje się lepiej.
Czyli mnie żyje się lepiej. Ja, jako ja jestem ważny, a Polacy jako zbiorowość nie, absolutnie. Ja będę promował siebie i tam mi będzie
takie,
wygodniej za granicą.
Podejście młodych ludzi też się zdarza i myślę, że sporo młodych ludzi z doświadczeniami właśnie z wyjazdów za granicę dzięki uczelniom zdecyduje się w przyszłości też na pracę dla innego państwa tak naprawdę.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja zbiorowość typu Polska, to jest ważne dla ludzi wtedy, kiedy robi się jakieś zagrożenie, czyli teoretycznie.
Tak, to my się jednoczymy wtedy, kiedy dzieje się coś złego.
Naturalne, bo wtedy muszę bronić swoich tych, natomiast...
Ale nie chodzimy na wybory, no moglibyśmy chodzić na wybory i ponosić konsekwencje swoich wyborów. Tymczasem na wybory parlamentalne albo prezydenckie chodzi gdzieś mniej więcej połowa z nas. Co drugi wybor, to jeszcze mniej. A jeżeli kogokolwiek spytamy o zdanie, no to wszyscy krytykują polityków.
Ale tak na dobrą sprawę ludzie nie chodzą na wybory głównie dlatego, że nie widzą tam sensu tego, znaczy jak sobie popatrzymy na partie polityczne, to po pierwsze to są ci sami ludzie, czasami pod nowymi hasłami, nowymi banerami, tak jak kiedyś była AWS, potem była Platforma Obywatelska albo PiS. No i więc... Ludzie są zmęczeni, bo widzą, że partie polityczne tak w Polsce zrobiły system polityczny, że de facto jest bardzo trudno wejść nowej twarzy. No można od czasu do czasu Mikke na przykład prawie wszedł, ale bardzo trudno tutaj i w tym momencie ludzie nie widzą sensu w ogóle ruszenia się z domu, bo to jest jakiś tam koszt, a i tak wiadomo, że nic się nie zmieni. No więc tutaj w tym momencie nie mają tej motywacji.
Ile prawdy jest w stwierdzeniu, gdy odnoszę sukces, to wyłącznie jest to moja zasługa, a kiedy przytrafia się porażka, za moje potknięcie obwiniam państwa. To państwo jest źródłem moich cierpień. Ja także czasami na takim myśleniu się łapię. Muszę przyznać szczerze.
Oczywiście zdarzają się sytuacje patologiczne, gdzie państwo bardzo utrudnia i jest rzeczywiście przyczyną tej porażki, ale no, najpierw chyba trzeba je szukać przyczyn tej porażki u siebie. Jeśli ktoś naprawdę jest człowiekiem sukcesu, no to po prostu powinien się nauczyć czegoś na tym błędzie, porażce i iść dalej, a nie obwiniać wszystkich naokoło.
Znaczy, powiedzmy sobie tak, ja bym powiedział, że Polska jest jednak krajem mimo rozdętego sektora publicznego. To jest państwo, w którym ludzie mogą liczyć w większości tylko na siebie, więc tutaj jest połowiczna racja. Jeżeli ktoś odnosi sukces pod warunkiem, że nie jest córką albo żoną polityka, to jest to ich zasługa. Aczkolwiek jak ponosi klęskę, to też prawdopodobnie jest to zasługa tego człowieka.
Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Zdaje się, że powinniśmy pracować dla dobra wspólnego po to, żeby na przykład na polskich drogach było więcej życzliwości, żebyśmy się mogli chociażby przepuszczać i żeby cały ruch, kiedy jest korek, mógł być bardziej płynny. To są takie naprawdę bardzo prozaiczne rzeczy. Ze mną w studiu byli goście. Tomasz Wysokowski, psycholog społeczny, a także studenci z Akademii Leona Koźmińskiego, Ewelina Ostaszewska i Przemysław Kniter. Dzięki.
Dziękujemy.